Dokument w Radiu Gdańsk.
Urodzeni 10 lutego. Gdynia. Miasto, które wyrosło dzięki inwestycji państwa polskiego odrodzonego po 123 latach zaborów. Chodzi o port, który zapewnił rozwój gospodarczy II Rzeczpospolitej. Stał się głównym polskim portem. Gdynia prawa miejskie otrzymała 10 lutego 1926 roku, w 6. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Mitem jest twierdzenie, że była wcześniej wioską rybacką, mówi historyk dr Tomasz Rembalski.
Gdynia nie była żadną ubogą wioską rybacką, bo tutaj dominowali rolnicy, jednak oni uprawiali piachy. Ziemia nie rozpieszczała tych rolników. Oczywiście od średniowiecza ci rolnicy mieli tam te przywileje rybołówcze, a w związku z tymi reformami innymi już co prawda, ale z uwolnieniem prawa brzegowego powstała osada rybacka. Prawdopodobnie od lat 70. XIX wieku do osady rybackiej, która istniała od średniowiecza w Oksywiu, zaczęła się doklejać osada rybaków gdyńskich. I teraz jak Polska odzyskała niepodległość i przyjechali dziennikarze nad morze, że oto Polska buduje tutaj swój Nowy Jork, no to oni z dworca pędzili przez tą gburską wieś Gdynię i w ogóle jakby nie zauważali, bo ona się niczym nie różniła od przeciętnej wioski pomorsko-kaszubskiej i szli nad to morze i tam oni widzieli te sieci rozstawione, ale już nie zauważali, że niektórzy rybacy byli zamożni, że mieli murowane domy przyzwoite, ale ich interesowały kontrasty, czyli te sypiące się lepianki z takiej bajki o rybaku i złotej rybce, przecież to było nośne. I ten obraz został tak zakorzeniony w naszej świadomości, że on w zasadzie z nami jest do dzisiaj.
Ja jestem bardzo związana z Gdynią, w ogóle to jest moje miejsce na ziemi i nigdy jej nie opuściłam, mieszkam tu od dzieciństwa. Były momenty, gdzie próbowałam emigrować z Gdyni do Warszawy, ale szybko wróciłam. Myślałam też o innych miejscach zagranicznych, no ale jest ta Gdynia, jestem otoczona morzem, mieszkam bardzo blisko plaży w Mechelinkach, mieszkam blisko plaży na Oksywiu, bo właściwie po środku. Gdynia jest takim moim miejscem, które pojawia się też w moich powieściach. Sięgam po nie już od 2012 roku, jeśli się nie mylę, kiedy wydałam Dziewczynkę, która widziała zbyt wiele. Tam właśnie pojawiła się Gdynia jako miejsce, chociaż nie. Jeszcze wcześniej w mojej pierwszej debiutanckiej książce, 2003 rok, Dłonie, tam pojawiła się Akademia Sztuk Pięknych, wprawdzie w Gdańsku, ale dziewczyna jeździła do Gdyni, która była bohaterką książki. Także to był taki pierwszy moment i tak od tamtej pory zostało.
Kiedy się pani zorientowała, że urodziła się pani w dniu, w którym miasto, w którym pani mieszka, otrzymało prawa miejskie?
Właściwie wydaje mi się, że w dniu 18 urodzin, bo wtedy przyszło zaproszenie na odbiór mojego dowodu osobistego, pierwszego w życiu, z rąk właśnie prezydenta Gdyni. Także to był taki piękny moment, w którym się zorientowałam, a później już za każdym razem praktycznie świętowałam swoje urodziny razem z Gdynią, dokładnie w tym samym dniu, zresztą w Gdyni najczęściej, w jakiejś restauracji albo pubie. Natomiast w całej tej historii może niezwykłe jest takie to, że to niekoniecznie miała być Gdynia tego 10 lutego, ponieważ moi rodzice poznali się w Dzierżążnie i tam mieli mieszkać. Tata dostał przydział mieszkania w Gdyni, przyjechał je zobaczyć i Gdynia wówczas była jeszcze w takim stanie, to był 70 właśnie, chyba 5 rok czy 4. No i Gdynia była jeszcze w takim stanie, że te wszystkie bloki, które kojarzymy z Oburza, z Pogórza, tego nie było. Tam było kilka bloków, było błoto płynące po prostu, niezrobionymi jeszcze ulicami, koparki, stocznia działała. Także to był zupełnie inny świat i moi rodzice przez moment zastanawiali się, czy w ogóle przyjechać na te urodziny moje do Gdyni. Więc mogłam się urodzić w Dzierżążnie albo w Słupsku, gdzie wtedy pomieszkiwali.
Czy dużo osób zwraca uwagę pani, że jest pani urodzona 10 lutego?
Nie, wcale nie dużo osób, chyba że mają okazję widzieć tę moją datę urodzin. Natomiast bardzo przyjemne jest to, że Gdynia świętuje moje urodziny.
Urodziłem się w Gdyni w 1936 roku. Gdynia miała w ten czas już 10 lat, czyli jestem o 10 lat młodszy od Gdyni. Tata na imię miał Jan, mama Antonina. pochodzą z poznańskiego, przyjechali tutaj do początku lat 30. Pierwszy jechał tata i potem gdzieś sprowadził mamę. Kupili w Małym Kacku działkę, no i tam wybudowali domek. Jak się urodziłem, to już chyba tam w tym domku. No i tam spędziłem moje lata młode dziecięce, mieszkałem tam do 75 roku. No, ojciec z zawodu był cieślą. Jego fachowość prawdopodobnie przydatna była przy budowie tego domku. Ponieważ z Małego Kacka do Sopot było niezbyt daleko, więc rodzice jeździli tam ze mną w wózku. Wózek służył do transportu nie tylko mnie, ale również jak wracali, to opowiadali, że tata przewoził sobie papierosy, mama też jakieś tam rzeczy, które podobno były tam tańsze. Przekraczali tą granicę wolnego miasta w Kolibkach w czasie wojny. No, z tego, co słyszałem z opowiadania taty, to wszyscy musieli, mieszkańcy z Małego Kacka, uzyskać jakieś zezwolenie od Niemców na pobyt. I w tym celu udawali się na plac Grunwaldzki, bodajże tak się ten w Orłowie nazywa, i tam była weryfikacja. Ojciec mój umiał po niemiecku, mieszkał w Zaborze Pruskim, poznańskim, i tam wygadał się po niemiecku. Potem już polubili go, że zeznał niemiecki czy coś, także dostał jakiś dokument, że może pozostać i nie będzie musiał wyjeżdżać. Potem nawet go kilka razy tam opowiadał, wzywali, żeby służył jako tłumacz między Polakami a Niemcami. Ojciec był już w wieku niewojskowym, bo miał, jak wybuchła wojna, to miał już 65 lat. No bardziej pamiętam szkołę. Rozpoczęło się szkoły od 6 roku życia. To była niemiecka, no na pewno po niemiecku. Zakaz rozmowy po polsku na ulicy nie można w ogóle, nie było możliwe, żeby ktoś rozmawiał, bo rozmawiało się tylko po niemiecku. To samo w szkole. Czego się uczyli, to naprawdę nie pamiętam. Efekt był taki, że po wyzwoleniu to prócz tabliczki mnożenia nic więcej nie umiałem. To tabliczki mnożenia nauczył mnie ojciec. Po skończeniu 2 roku dziewczyny wszystkie przeszły do 3 klasy, natomiast chłopcy wszyscy zostali w 2 klasie. No, uczęszczanie do szkoły wyglądało na tym, że raz w tygodniu żeśmy przychodzili do szkoły, stawaliśmy na korytarzu w szeregu, chodził taki sobie facet w mundurze, miał długie buty i trzcinkę. I tą trzciną sobie pukał po butach. No, nas sprawdzili obecność, potem żeśmy musieli głośno, wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy głupimi Polakami, czyli my bez dumy pole, no ile dobrze to mówię. No i jeżeliśmy już to ładnie powiedzieli, wyraźnie, głośno, a jak nie wychodziło, to tą trzcinką nam pomagał. No i potem było na hause, czyli do domu i koniec. Taka była edukacja. Jak się skończyła wojna, to chyba po 2 albo 3 miesiącach z powrotem do szkoły, no i tam się zaczęła tragedia. Bo ani pisać, ani czytać. Mama mnie uczyła czytania z książki od nabożeństwa, tylko takowa, no bo gdzieś tam była ukryta, bo nic innego nie było.
Kolejną osobą urodzoną 10 lutego jest Jan Radke, zwany pierwszym polskim wójtem Gdyni. Takie informacje znajdziemy w niemal wszystkich jego biografiach. Doktor Tomasz Rembalski ustalił, że to nie jest prawda.
Radke, kolejny mit, w 1919 roku został polskim wójtem Gdyni. Było to niemożliwe. Musimy też wiedzieć, co się stało w tamtym czasie. Tak jak my obchodzimy 11 listopada 1918 roku uzyskanie niepodległości, bo Piłsudski przyjechał do Warszawy, bo przecież przez długi czas nie było wiadomo, kiedy obchodzić to święto niepodległości, ale w zachodniej Europie do dzisiaj jest to uroczyste święto zakończenia I wojny światowej. No i w Niemczech wybucha rewolucja. obalono cesarza i ten cały kraj wrzał, gotował się. I tutaj na Pomorzu również. Tu był problem nie tylko, że te niższe warstwy społeczne, które były mięsem armatnim na tych frontach, nie chciały tego, co dotychczas było, czyli monarchii nie chcieli, a tu jeszcze był problem Polski. To się zaczęło wszystko ze sobą ścierać. W konspiracji było szykowane nawet powstanie na Pomorzu, podobne do tego do Wielkopolskiego, ale wtedy zdecydowano się, że nie ono by wybuchło, gdyby Halerczycy wylądowali w Gdańsku, ale to, jak wiadomo, Niemcy przypilnowali, żeby oni nie wylądowali w Gdańsku. Niemniej na fali tych ruchów rewolucyjnych zaczęto dokonywać wyboru nowych władz. Od tego szczebla gminy, obwodu, czyli tego wójtostwa. Dotychczas było tak, że prawo głosu mieli tylko właściciele nieruchomości w danej gminie. Jeżeli ktoś był biedakiem, robotnikiem, rybakiem bez ziemi, to nie miał prawa głosu. I teraz na fali tej rewolucji dopuszczono te niższe warstwy. Ludzie mogli wybrać w końcu tych, co chcą. I z tej przyczyny Kaszubi mogli wybrać Kaszubę i musieli go zatwierdzić. Stąd Jan Radke został naczelnikiem gminy Gdynia i naczelnikiem obwodu Chylonia. Miał w jednym ręku te dwie funkcje pełnił, ale nie był żadnym polskim sołtysem i polskim wójtem, bo wtedy władza była pruska. Był system pruski, język niemiecki funkcjonował i tak dalej. Mało tego, jak Polska odzyskała niepodległość, to największym problemem Kaszubów było to, że oni nie chodzili do żadnej polskiej szkoły i nie potrafili, mimo że się modlili po polsku, mówili po polsku, w kościele śpiewali po polsku, ale nie pisali po polsku. I przynajmniej w Gdyni przez 2 lata jeszcze Jan Radke prowadził protokoły gminne po niemiecku.
Dlaczego tak się utożsamiał z Gdynią, że właśnie pan odkrył, że zmienił sobie datę urodzin?
No to wyszło przypadkiem, bo Jan Radke, on się urodził w 1872 roku. Reforma z 1872 to był taki bardzo ciekawy czas, bo to jest po zjednoczeniu Niemiec. Zjednoczenie Niemiec to jest po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 i tutaj oczywiście siłą rzeczy trzeba było wiele rzeczy zreformować, żeby państwo się po prostu ujednoliciło, to cesarstwo niemieckie. Wprowadzono obowiązek zawierania ślubów cywilnych, zanim się zawrze związek małżeński kościelny. Czyli to jest nie mniej, nie więcej wprowadzenie w całym tutaj państwie pruskim urzędów stanu cywilnego, który mamy do dzisiaj. No i nie mamy możliwości sprawdzenia Jana Radkego w aktach USC. One były dosyć takie dokładne, skrupulatne, no bo on się urodził przed ich założeniem. One zostały założone w 1874 roku. Więc jesteśmy w zasadzie uzależnieni od ksiąg metrykalnych. One się zachowały. Wszystkie biogramy, jakie w zasadzie spotykamy do dzisiaj niestety, jako oficjalną datę urodzin podają 10 lutego 1872 roku w Dębogórze, bo tam się urodził, czyli na Kępie Oksywskiej. No ale badając, sprawdziłem, kto był jego chrzestnym i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu, a żeby nie być gołosłownym, mam tutaj kopię, że absolutnie w akcie chrztu nie ma 10 lutego, tylko jest 9 februar jako data urodzenia, czyli 9 lutego. No myślałem, że może datę chrztu, ale chrzest odbył się 11 februar, czyli 11 lipca. Czyli absolutnie tutaj nie ma tego 10 lutego. Ja myślę, że to nie wynikało z jakiegoś takiego złego charakteru, że chciał kogoś oszukać. Ja bym to podciągnął pod takie kaszubskie poczucie humoru. Skoro zaślubiny Polski z morzem miały miejsce 10 lutego i przypuszczam, że Jan Radke pewnie wziął w nich udział, potem mamy 1926 rok, Gdynia uzyskała prawa miejskie 10 lutego, a Jan Radke miał dom przy ulicy 10 lutego. Już około tam 1910 roku kupił działkę i zaczął budować dom, który miał służyć letnikom, czyli taki rodzaj pensjonatu. I widocznie z tym wiązał swoją przyszłość, bo Gdynia nie miała być żadnym miastem portowym i tak dalej. Miała być pięknym, nadmorskim kurortem. I widocznie Jan Radke widział w tym przyszłość. No i tak się złożyło, że tą ulicę, która się nazywała w tym czasie, kiedy tutaj powstawały pensjonaty, nazywano ulicą Kuracyjną czy Aleją Kuracyjną, to po pierwszej wojnie światowej na cześć zaślubin Polski z morzem nazwano ulicą 10 lutego. No proszę Państwa, jak on już mieszkał na tej ulicy 10 lutego, to To dlaczego on się nie mógł urodzić 10 lutego, tam jeden dzień nie robi przecież różnicy, a że opowiadał to ludziom wszem i wobec, to ja świadkiem byłem, opowiadał jego siostrzeniec, który był małym chłopcem po II wojnie światowej, no już był wtedy Jan Radke przecież mocno starszym panem, to opowiadał temu siostrzeńcowi, ja to może dokładnie nie przekażę, ale to mniej więcej brzmiało tak, zobacz. Ja się urodziłem 10 lutego, ja mieszkam przy ulicy 10 lutego i koniec, kropka, już nikt w to nie wnikał.
Więc gdyby się panu nie udało dotrzeć do tych ksiąg metrykalnych, czyli ksiąg poświadczających w kościele pewne sakramenty, no to być może by taka prawda się utrzymała, że on urodził się 10 lutego, ale nie ze względu na Gdynię, tylko ze względu na zaślubiny Polski z morzem.
No tego nie wiemy, co on, bo w zasadzie jedno i drugie pewnie miało, bo nie zapominajmy, że on potem, jak już przestał być wójtem i sołtysem, no to był już w Radzie Miasta i chciał wyżej iść, tylko że tam znowu, tak jak mówię, to byli wszyscy jedną wielką rodziną i ze względu na nepotyzm potencjalny nie dopuszczono go na stanowisko wiceburmistrza. Ja nigdy nie spotkałem się z tak zwaną spuścizną po Janie Radke, czy jakimiś jego dokumentami osobistymi i tak dalej, no więc nie wiemy, co w tych dokumentach było tak naprawdę. Kto wie, być może miał dowód osobisty, co było w tym dowodzie osobistym, no nie wiemy, no po prostu to się nam nie zachowało. Więc jak coś się nie zachowało, to mógł tym bardziej sobie robić żarty na ten temat.
Kazimierz Czarnecki, przypomnę, rocznik 1936, pracował w gdyńskiej stoczni na Wydziale Kadłubowym do 1998 roku.
Zapisałem się do szkoły średniej, średnia szkoła zawodowa na terenie stoczni. Szkoła trwała 2 lata. W drugim roku, czyli w 1952 roku, ponieważ rozpoczęła się budowa statków już na dobre stoczni, potrzebni byli pracownicy. I szkołę zakończyliśmy w kwietniu. 1 maja nas wyprowadzili na pochód, 2 maja rozpocząłem pracę w stoczni. A jeszcze jak chodząc do tej szkoły, to pamiętam ideologię, już tam wpajano w ten czas. Robiono to, chyba to nazywały się masówki. Zbierali, zaprowadzali na świetlicę, jakąś tam stołówkę, dokładnie nie wiem. Jakiś tam przychodził facet, prelegent i tylu tam opowiadał. Nie wiem o czym, no w każdym razie jak takie chłopaki tam 14-15-latki, no to tam słuchali, to tam od czasu do czasu wstało jakiś tam zwany aktywista i krzyczał, niech żyje Józef Stalin, to nas wszystkich podrywał 3 razy, niech żyje Józef Stalin, no i dalej się toczyła dyskusja. Ciężkie to były czasy, ubrać się nie było specjalnie w co, no potem już jak się tam zarabiało, chodziłem do tej stoczni, jakieś tam pieniążki się zarabiało, stać było na jakąś tam pójście już potem jakieś 17-18 lat po kawiarniach. Rozpocząłem jako robotnik. Po jakimś tam czasie awansowałem na brygadzistę.
A potem na mistrza. Pracując w stoczni, Kazimierz Czarnecki był świadkiem tragedii grudnia 70, strajku w 80 roku i pożegnania komunizmu w Polsce. W tym czasie dorastała w Gdyni Małgorzata Warda, która ma na swoim koncie około 20 powieści. I jako gdynianka zakochana w swoim mieście, chętnie umieszcza tu akcje swoich powieści.
Ona mi się wydaje takim naturalnym plenerem. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że Gdynia jest pięknym miejscem do opisania, bo już to wspomniane przeze mnie morze, ale też przecież my mamy tą część starą Gdyni, my mamy Gdynię nowoczesną też. Ona się tak zmienia, mamy marinę. Ja piszę powieści obyczajowe albo thrillery, a najczęściej z tajemnicą i tu może się zaśmiejemy, ale Gdynia jest świetnym miejscem dla thrillera. Właśnie dlatego, że jest dużym miastem, że łatwo można ukryć w nim pewne tajemnice. I że właśnie są tu takie malownicze punkty, które bardzo fajnie wypadają, kiedy się je opisze w książce. Ja troszkę Gdynię poznałam przy okazji pisania, bo był taki czas, że dostałam propozycję napisania najpierw jednej książeczki gdynianeczki dla miasta Gdynia, potem drugiej książeczki, no i tak powoli zgłębiałam historię Gdyni. Najpierw Koniki Gdyńskie, czyli jak powstawała Gdynia, pisałam taką bajkę dla dzieci o właśnie tym czasie takim, kiedy miasto dopiero się pojawiało na mapie. Potem pisałam o ławeczce gdyńskiej. Jak ktoś jest w Gdyni i przyjedzie na plac Kaszubski, to pod tym dziwnym posągiem, niedaleko jego, bo jest taki posąg, który no, śmieszy troszkę gdynian, znajduje się piękny posąg, ławeczka, na której siedzi para starszych ludzi. I o tej właśnie ławeczce była druga książeczka pod tytułem Ławeczka z widokiem na szczęście, a trzecia książeczka to był Duch daru Pomorza, czyli historia naszego no, najpiękniejszego żaglowca.
Tak, wrócę do tej ławeczki, bo to jest piękna, miłosna historia, która się kryje za tą ławeczką.
Tak, to jest piękna historia o Jakubie, który bardzo pokochał Elżbietę. Trzeba opowiedzieć dla dzieci, opowiedziałam ją przez pryzmat ich kotów. Stworzyłam koty, które obserwują tych dorosłych, są świadkami ich życia, świadkami również tych niebezpiecznych sytuacji, bo były takie w życiu Jakuba. Przy okazji pisania tej książki miałam też okazję być w jego domu. Miałam też okazję poznać jego wnuka, jeśli się nie mylę, to jest wnuk albo prawnuk, który przedstawił mi stare zdjęcia i pomógł mi też rozszerzyć tę historię. Ja najbardziej lubię plażę. Bardzo lubię tą plażę Oksywską, muszę przyznać. Może dlatego, że ona jest taka nie do końca komercyjna. Kiedy tam przyjeżdżam, zawsze znajduję też fragment przestrzeni dla siebie, a nie koc przy kocu i mnóstwo turystów. Tu jest mnóstwo też miejsc, w które można zagłębić się, spacerować i odkrywać się na nowo. Ja tyle razy chodziłam po Gdynię, a jeszcze wciąż znajduję uliczki, na przykład na Starowiejskiej albo kamienice, gdzie unoszę głowę i nagle zauważam zdobienia, które przecież mają już dziesiątki lat, a które ja widzę po raz pierwszy.
Czy wtedy się odzywa dusza plastyka w pani? No bo jednak jest pani plastykiem po Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, nie tylko pisarką.
Tak, jestem rzeźbiarką i nawet moją specjalizacją jest właśnie konserwacja kamienia, czyli teoretycznie mogłabym pracować na murach gdyńskich kamienic i je rewitalizować. Natomiast tego nie robię, bo zajęłam się pisaniem, ale tak, faktycznie kiedy widzę właśnie Gdynię, ja ją zresztą malowałam. Miałam takie zamówienie, które się tyczyło restauracji, gdzie właśnie miłośniczka Gdyni, która tę restaurację otwierała, poprosiła mnie o 10 obrazów olejnych, które by przedstawiały najpiękniejsze punkty Gdyni. No i znalazł się tam oczywiście ten kościółek, który jest na Świętojańskiej. Znalazł się bulwar nadmorski, bo jakżeby inaczej, oraz wiele innych pięknych miejsc, które ja też odkrywałam malując, bo wtedy tak naprawdę się patrzy.
Popatrzmy na Gdynię jako na miasto ludzi zakochanych w swym miejscu życia. Znany jest bowiem lokalny patriotyzm mieszkańców. Bohaterami audycji byli urodzeni 10 lutego, pisarka Małgorzata Warda i emerytowany gdyński stoczniowiec Kazimierz Czarnecki, którego wspomnienia pochodzą z archiwum cyfrowego Muzeum Miasta Gdyni. Nie mogło zabraknąć Jana Radkę, który przesunął o jeden dzień datę urodzin. Audiodokument przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski.
Dokument w Radiu Gdańsk.